A więc mości Pastrini, podjął Franz, skoro mój przyjaciel uspokoił się, a pan mogłeś ocenić moje pokojowe zamiary, powiedzże wreszcie, któż to zacz ten pan Luigi Vampa? Pastuch czy patrycjusz? Młody czy stary? Wysoki czy niski? Odmaluj go nam, abyśmy mogli go przynajmniej rozpoznać jak Larę czy Jana Spogara, spotkawszy w salonie. Trudno byłoby lepiej trafić, ekscelencjo, jeśli idzie o dokładne szczegóły, bo znałem Luigi Vampę, gdy był jeszcze dzieckiem, a później jednego dnia wpadłem mu w ręce idąc z Ferentino do Alatrii. Nie zapomniał na szczęście o naszej starej znajomości i nie tylko mnie puścił bez okupu, lecz jeszcze obdarował bardzo pięknym zegarkiem i opowiedział mi swoje dzieje. Ciekaw jestem tego zegarka, rzekł Albert. Imć Pastrini wydobył z kieszeni kamizelki wspaniały zegarek firmy Breguet z wygrawerowanym nazwiskiem zegarmistrza, stemplem paryskim i hrabiowską koroną. O proszę, tam do licha, wykrzyknął Albert. Winszuję panu, mam prawie identyczny. Tu sięgnął do kieszonki w kamizelce i wyjął zegarek, a kosztował mnie ze 3000 franków. A ja ciekaw jestem losów tego bandyty, ozwał się z kolei Franz, przysuwając fotel imć Pastriniego i zachęcając go gestem, by siadł. Jaście panowie pozwolą? Spytał hotelarz. Do krońset, nie jesteś pan kaznodzieją, byś miał mówić stojąc, rzucił Albert. Hotelarz siadł, skłoniwszy się w przódy z głębokim szacunkiem swoim przyszłym słuchaczom, czym chciał wyrazić, że gotów jest rozpocząć opowieść o Luigi Vampie. Przepraszam, ozwał się Franz w chwili, gdy imć Pastrini otwierał usta. Powiedziałeś pan, że znałeś Luigi Vampę, kiedy był dzieckiem. Chyba jest on wtedy jeszcze młodzieńcem.
Chyba młodzieńcem. No pewnie, ma zaledwie 22 lata. O, ten zabijaka daleko zajdzie, niech pan będzie spokojny.
I cóż ty na to, Albercie? Piękna to rzecz, pozyskać sławę, mając 22 lata, nieprawdaż? Zauważył Franz.
No tak, oczywiście. Aleksander, Cezar czy Napoleon, którzy narobili trochę hałasu w świecie, nie zapowiadali się w jego wieku tak świetnie.
Wtedy ów bohater, którego dzieje mamy poznać, zwrócił się Franz do gospodarza, ma zaledwie 22 lata.
Tak, i to niespełna, jak miałem zaszczyt powiedzieć już panu.
Jest wysoki czy niski?
Średniego wzrostu, od mniej więcej taki jak jego ekscelencja, odparł hotelarz, wskazując Alberta.
Miłe to dla mnie porównanie, rzekł Albert, skłoniwszy się głęboko. Mów pan, mów przecie, zachęcał Franz, ubawiony drażliwością przyjaciela. A do jakiejś klasy społecznej należył bohater?
To zwykły pastuch zatrudniony w folwarku hrabiego de Saint-Felice, położonym między Palestriną a jeziorem Gabri. Urodził się w Pampinarze i jako 5-letnie dziecko został oddany na służbę do hrabiego. Jego ojciec, trudniący się także pasterstwem, miał własne, nieduże stado, a utrzymywał się ze sprzedaży wełny i owczego mleka, które dostarczał do Rzymu. Mały Vampa był bardzo dziwnym dzieckiem. Pewnego razu, a miał wtedy 7 lat, poszedł do palestryńskiego proboszcza i poprosił, by nauczył go czytać. Rzecz była trudna, bo chłopak nie mógł ani na chwilę odejść od stada. Ale poczciwy ksiądz odbywał codziennie pieszą wędrówkę do pobliskiej wioszczyny. Nazbyt ubogiej, by stać ją było na własnego proboszcza. I tak małej, że nawet nie miała własnej nazwy. Owóż w tym Del Borgo ksiądz odprawiał co rano mszę. Zaproponował małemu Luigi, żeby spotykali się na drodze, kiedy będzie wracał z Del Borgo. Uprzedzał, że lekcje będą krótkie, musi więc jak najwięcej korzystać. Dziecko zgodziło się z radością. Co dzień Luigi pędził swoje stado drogą wiodącą z Palestriny do Borgo. Co dzień o 9 rano ksiądz spotykał się z chłopcem, siadali obaj nad rowem i pastuszek uczył się czytać z brewiarza. Nauczył się czytać w 3 miesiące, ale nie poprzestał na tym, chciał się teraz nauczyć pisać. Ksiądz poprosił nauczyciela kaligrafii, aby sporządził dla niego 3 tablice alfabetyczne, jedną pisaną wielkimi literami, drugą średnimi, a trzecią małymi. Pokazał dziecku ów alfabet i polecił mu żłobić same litery żelaznym rylcem na łupku. Tegoż wieczora, zapędziwszy stado do obory, mały Vampa pobiegł do palestryńskiego ślusarza, sklepał u niego na kowadle duży gwóźdź, zaokrąglił go i wypolerował, tak że gwóźdź przypominał starożytny rylec. Zaopatrzywszy się nazajutrz w łupkowe płytki, od razu wziął się do dzieła. W 3 miesiące nauczył się pisać. Bystra inteligencja i wybitne zdolności chłopca zdumiały i wzruszyły plebana. Podarował mu tedy parę zeszytów, kilka pióriscyzoryk.
Czekała więc Luigiego nowa nauka, ale czymże ona była wobec poprzednich doświadczeń? Po tygodniu posługiwał się piórem, tak wprawnie jak i rylcem. Ksiądz opowiedział tę historyjkę hrabiemu de San Felice, a hrabia zapragnął poznać chłopca. Kiedy mały wampa popisał się swoimi umiejętnościami, ów pan zlecił intendentowi wziąć chłopca na dworski wikt i wypłacać mu 2 piastry miesięcznie. Za te pieniądze Luigi kupił książki i ołówki. Potrafił rzeczywiście odtworzyć każdy przedmiot i niby Giotto w dzieciństwie rysował na swoich łupkowych tabliczkach owoce, drzewa i domy. Później, posługując się ostrzem scyzoryka, zaczął rzezać w drzewie, nadając figurkom najprzeróżniejsze kształty. Od tego zaczął i Pinelli, rzeźbiarz ludowy. 6, a może 7-letnia dziewczynka, trochę młodsza od wampy, pasła owce z majątku znajdującego się opodal Palestriny. Była to sierota, urodzona w Valmonton, imieniem Teresa. Dwoje dzieci spotykało się, siadało obok siebie, gwarzyło, śmiało się i bawiło, a stada pomieszane ze sobą pasły się razem. Pod wieczór dzieci rozdzielały stada i owce hrabiego de San Felice wracały z pastwiska pod opieką wampy, a owce barona de Cervetti pod opieką Teresy. Rozstając się, dzieci obiecywały sobie spotkać się następnego dnia. Nazajutrz wierni obietnicy znów się spotykali i tak rośli oboje. Wampa miał już 12 rok, Tereska 11. A tymczasem dawały już znać o sobie ich przyrodzone skłonności. Luigi rozwinął swoje zamiłowania do sztuk pięknych tak dalece, jak tylko chłopak żyjący w samotności rozwinąć je może. Usposobienie miał nierówne. Smucił się albo unosił z lada przyczyny, złościł się o byle co, a drwił bez ustanku. Żaden jego rówieśnik z Pampinary, Palestriny czy z Valmonton nie zdołał ani wywrzeć nań wpływu, ani nawet pokumać się z nim trwale. Luigi odznaczał się żelazną wolą, był zawsze skłonny wymagać, a ze swojej strony nie godził się nigdy na jakiekolwiek ustępstwa. Taka zaś natura mroziła wszelkie odruchy przyjaźni czy też objawy sympatii. Teresa jedynie. A wystarczyło tu słowo, spojrzenie albo gest władała tym chłopakiem, o charakterze jakby wykutym z jednej bryły. Uginał się pod dotknięciem kobiecej ręki. Mężczyźnie zaś, choćby najsilniejszemu duchem, opierałby się do ostatka i padł raczej w walce niż ustąpił. Teresa przeciwnie, była usposobienia żywego, wesoła i roztrzepana. Cechowała ją nadmierna zalotność, 2 piastry, które intendent hrabiego de San Felice wypłacał Luigiemu, a także pieniądze, jakie chłopak uzyskiwał w rzymskich kramach z tackami ze sprzedaży swoich rzeźbionych figurek, szły na kolczyki, perły, paciorki weneckie i złote szpilki. Jakoż dzięki rozrzutności swojego przyjaciela Teresa była najstrojniejszą wieśniaczką w okolicach Rzymu. Dwoje tych dzieci wzrastało, spędzając każdy dzień razem i oboje ulegali bez jakiegokolwiek sprzeciwu instynktom swoich natur pierwotnych. W rozmowach, które prowadzili, w rojeniach ich i marzeniach wampa występował zawsze jako kapitan okrętu, generał albo gubernator prowincji. Teresa znowuż wyobrażała sobie, że jest bogata, odziana w najpiękniejszą suknię, że towarzyszy jej służba w Liberii. I po całym dniu, który spędzili, haftując przyszłość w niedorzeczne, a migotliwe arabeski, rozstawali się. Każde zapędzało swoje barany do szopy i zstępowało z wyżyn imaginacji w powszedniość ubogą, właściwą jego życiu.